futbolowe 3x3.
Kochamy tę grę.
My nie możemy już awansować na euro. My możemy się tam wczołgać jak szczur w śmietnik, napisał Leszek Milewski po meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Taki właśnie jest krajobraz po ostatniej przerwie reprezentacyjnej i o tym krajobrazie porozmawiamy sobie dzisiaj w niezmieniającym się składzie, czyli
Marcin Urban
i Maciej Sarosiek.
No tak, tym podsumowaniem w sumie moglibyśmy już zakończyć całą audycję chyba, bo taka konkluzja tylko wychodzi po tym zgrupowaniu, które było naprawdę beznadziejne, chociaż było to najlepsze zgrupowanie w tych eliminacjach pod względem punktowym, jak sobie rozmawialiśmy przed audycją, bo przecież pierwsze zgrupowanie jeszcze w tamtym roku to porażka z Czechami i zwycięstwo z Albanią, później mecz towarzyski z Niemcami, wygrany co prawda, ale później porażka z Mołdawią.
W tym roku nawet.
Tak, to już, a nie, tam to było w marcu, tak? Te pierwsze.
Tak.
Rzeczywiście, tak. No tak, tak. Ale jakby rok temu to było.
No czas szybko leci, tak jak szczególnie lecą selekcjonerzy.
No właśnie, szczególnie w polskiej reprezentacji, gdzie ciągle są jakieś zmiany. Później też były 3 punkty, bo zwycięstwo nad Wyspami Owczymi i porażka z Albanią. Mhm. I teraz najlepsze zgrupowanie. Wyspy Owcze, Mołdawia, 4 punkty. Jest się z czego cieszyć.
Efekt probierza działa. Ale powiedziałeś, że było beznadziejne. Mimo, że przez chwilę ta nadzieja się pojawiła, przez jakieś kilkadziesiąt godzin, kiedy Polska miała wszystko w swoich rękach. Polska, no my mieliśmy, bo to jest taka tendencja,
tak, tak.
Zauważyłeś to, że
jak
kiedy
jest coś pozytywnego, to my.
Tak, tak.
Negatywne to oni.
Więc bądźmy rzetelni i my mieliśmy wszystko w swoich rękach, w swoich nogach i głowach. I te głowy chyba najbardziej nie dojechały.
No ogólnie to było śmieszne, że każdy mówił, że mamy wszystko w swoich rękach w kontekście piłki nożnej. Mm. Chyba tylko Buxa powiedział właśnie, że mamy wszystko w swoich nogach, co miało więcej sensu. Ale tak jak mówisz, to głowy nie dojechały, szczególnie ta Buxy między innymi, bo przerwę zrobiłem jak z Ivi Boniek troszkę. Bo Buxa przecież właśnie tą grą głową powinien się wyróżniać. I brakowało tego po jego wejściu w meczu z Mołdawią.
No tak, wrzutek było sporo. Taka jak w Krakowi. Były takie porównania z właśnie drużyną.
Wrzutkowia?
Tak, Wrzutkowią. Było drużyną Probierza. Ale sytuacja w ogóle też był taki paradoks w sumie, że Probierz mówił po pierwszym meczu, że trochę brakowało mu tych sytuacji z Wyspami Owczymi. W drugim meczu właśnie z Mołdawią było sporo. Współczynnik goli oczekiwanych był aż 2,41. Czyli najwyższy od bodajże meczu z Węgrami za Sousy. Więc sytuacje były i faktycznie były, bo i Świderski i Milik przecież miał te dwie sytuacje.
Naprawdę był wyższy współczynnik expected goals w tym meczu niż od tego meczu z Mołdawią w Kiszeniowie?
Tak.
To jest aż niemożliwe. Przecież w Kiszeniowie tam w pierwszej połowie Lewandowski sam miał chyba 300.
No tak, a myślę, że te sytuacje dwie Milika jednakże z tak bliskiej odległości bardzo to nabiły.
No Świderski też dwie sytuacje, z czego z tej trudniejszej strzelił bramkę w sumie.
Tak.
Ktoś tam jeszcze strzelał, chyba Kamiński?
Kamiński, chociaż to nie wiem, czy to się dużo nabiło, bo w sumie to kąt był taki nie najlepszy, chociaż mówię o współczynniku, bo względem strzału, no to wiadomo, że mogło wpaść, ale nie wpadło. I no i szkoda, bo gdyby powpadało, to dzisiaj ta sytuacja byłaby lepsza, chociaż nie wiem jak ty, jestem ciekawy, czy masz takie poczucie, że gdyby w tym meczu wystąpił Robert Lewandowski, to czy to by coś zmieniło?
Na pewno, tylko nie wiadomo co, bo już z Lewandowskim przegraliśmy z Mołdawią, więc no ciężko powiedzieć. Z drugiej strony Lewandowski przepchał na mecz z Wyspami Owczymi. No jest to na pewno o wiele bardziej dobry zawodnik w porównaniu z Milikiem.
Właśnie ja tak jestem tak zmieszany tutaj. Bo z jednej strony myślę, że wykorzystałby którąś z tych sytuacji, choćby Milika. Z drugiej strony też od razu po meczu nie miałem takiego poczucia, że faktycznie by nas pociągnął do zwycięstwa, co też jest myślę znamienne w kontekście ostatnich występów.
Przecież Lewandowski miał takie same główki chyba ze Szwecją na Euro. Tam poprzeczka była i później w bramkarza. Coś takiego, pamiętasz?
Było.
Było coś. Więc bardzo bliźniacze te sytuacje. No nie wiem. Ogólnie wydaje mi się, że Probierz jednak też sporo maczał palce w tych w tej porażce jednej wielkiej, którą było to zgrupowanie.
To też takie ciekawe było, bo no, znów kilkadziesiąt godzin po meczu z Mołdawią przypadała 50. rocznica meczu na Wembley, czyli zwycięskiego remisu, a to był porażkowy remis, więc taka no, duży dysonans.
Tak, bardzo wstydliwy. No, jednak Mołdawia to jest zespół totalnie z dołu europejskiej piłki nożnej. Nie możemy tego zapominać, a wydaje mi się, że trochę zapominamy, bo były przecież właśnie te dyskusje, czy Lewandowski by pomógł, czy nie. Polacy powinni wyjść takim składem jak Amerykanie na koszykarskich mistrzostwach świata i spokojnie wygrać.
No wtedy może byłoby jeszcze więcej pochwał dla Michała Probierza za te debiuty, co jest trochę też takie paradoksalne, że dużo się mówi o tym, że już w pierwszym meczu dał szansę 4 debiutantom, z czego 2 w podstawowym składzie i że jakim to teraz nie jest no, wielka różnica w stosunku do Santosza, który nie dał nikomu zadebiutować. No ale to debiuty nie dają punktów, debiuty nie dają awansów na turnieje, więc...
Właśnie, szczególnie jak debiutują zawodnicy bardzo słabi, a no raczej chyba sami tacy debiutowali teraz w kadrze. Sliż, Dziczek...
Piotrowski i Peda.
Piotrowski i Peda. Właśnie... Peda jako jedyny chyba się troszkę pozytywnie pokazał, ale też dużo właśnie takiej negatywnej gry i braku jakości też.
U Pety duża sinusoida pomiędzy pierwszym a drugim meczem. Mm. Mówię tu bardziej o ocenach, jak był oceniany, bo po pierwszym meczu mnóstwo pochwał, no a po drugim pan Artur Wichniarek wyciągnął grilla, ale tutaj no ja bym się tym panem nie sugerował akurat, jakoś nie powiem, że go specjalnie cenię, ale
no to
faktycznie...
Tutaj branie na poważnie słów Tomasza Hajty trochę.
Tak, albo Jana Tomaszewskiego. No mamy kilku tych ekspertów, którzy są często wykorzystywani, żeby... Wpisz imię i nazwisko eksperta, dopisz wybuchu, daj jakiś cytat, no i masz artykuł gotowy.
Albo grzmi. Jan Tomaszewski grzmi. To jest też fajny mem, widziałem ostatnio. Ogólnie, niestety, to jest mega głupie, że w ogóle porównujemy takie mecze, ale jakby się porównało mecze z Wyspami Owczymi za Probierza i za Santosza oraz z Mołdawią za Probierza i za Santosza, to straszny regres według mnie jest w polskiej kadrze po prostu.
Ja nie widziałem tego pierwszego meczu z Wyspami Owczymi.
Cały czas była dominacja na połowie Wysp Owczych w sumie. Oni mieli, nie wiem, z 2 może jakieś takie kontry czy coś. A w tym meczu za Probierza wydawało mi się, że ani przez chwilę nie mieliśmy dominacji. Oczywiście statystyki pokazują co innego, ale Wyspy Owcze dosyć spokojnie mogły rozgrywać piłkę sobie. Ich rzuty rożne też były najgroźniejsze.
No w tym pierwszym, znaczy w tym drugim meczu z Wyspami, to też do momentu tej czerwonej kartki, tutaj też ja widziałem właśnie drugą połowę na żywo tego meczu i właśnie pierwsza akcja to była ta czerwona kartka zrobiona przez Milika. No a poza tym w drugim meczu podobał mi się ten fragment gdzieś tak 10 minut, ostatnie 10 minut pierwszej połowy i tak z 20 minut drugiej połowy. No ale poza tym to tak trudno. Miałem takie wrażenie też właśnie, że w tej pierwszej połowie ta piłka w ogóle nie chodziła, totalnie nie chodziła. Jak chodziła, to do Dziczka, który ją tracił, ale jak już chodziła, to tak bardzo wolno i miałem wrażenie, jakby ona tak ważyła trochę więcej, tak około 10 kilo, a po przerwie właśnie trochę zeszło, Probierz trochę pokrzyczał w szatni, co widzieliśmy na vlogu.
Tak.
Grosicki też tam swoje dodał.
Prezentację pokazał?
Tak. No, prezentacje są mocne.
Jakościowe, tak jak pewnie prezentacja po Mundialu 2018 na Wałki. Też legendarna podobno w środowisku. No dokładnie, tylko że co z tego, że wyszliśmy w drugiej połowie wyżej, jak nie było aż tak tego widać, jak w pierwszej połowie z Mołdawią w Kiszyniowie na przykład. Wtedy naprawdę no tak. To się odczuwało w samych sytuacjach bramkowych. W meczu z Mołdawią w Warszawie ich nie było aż tak dużo. No bo Milik, jedna sytuacja, wiadomo, 2 strzały, ale to dalej jeden gol mógłby być z tego maksymalnie. Świderski, kiedy przedryblował chyba 2 zawodników rywali i strzelił w bramkarza, czego sędzia w ogóle tam nie zauważył i dał od piątki zacząć bramkarzowi Mołdawii. Sytuacja bramkowa. I?
No ten Kamiński ewentualnie.
Ewentualnie Kamiński, tak.
No i sytuacje, które mogłyby być, gdyby były lepsze decyzje w stylu ten już osławiony lob Zielińskiego, który bardzo zawiódł w tym drugim meczu, bo w pierwszym wyglądał super, jego współpraca w ogóle z Szymańskim to było kapitalne i właśnie kapitalny kapitan uniósł tą opaskę. W drugim meczu już nie miałem takiego poczucia. Grał też głębiej, niby próbował brać na siebie tę odpowiedzialność, ale w takiej sytuacji jej nie wziął, bo właśnie posłał jakąś taką dziwną piłkę po prostu w pole karne zamiast uderzyć.
Wiesz co, myślę, że możemy porozmawiać ogólnie tak bardziej o samych zawodnikach, ale najpierw zróbmy coś, co dobrze zrobiło polskiej reprezentacji, czyli przerwę.
Wtedy lato trwało całe lata, trener nie wystawiał mnie na atak, na trybunie pustej widzę tylko brata, wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi,
zielone bojówki.
Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil.
Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły.
Lato trwało całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata,
lato trwało całe lata.
Nagle mija w jeden wieczór,
nagle mija w jeden wieczór.
Lato dotyka inflacja, chyba.
Młodość w rytmie SMS-ów.
La, 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 la. Młodość w rytmie SMS-ów.
Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320.
Więc
pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em.
Na moście wisi wciąż lekkomemiczna kłódka. Rzuciła mnie Via telefoniczna budka.
Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda.
Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka.
Między
wiekiem dorosłym a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin, stałem
na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o.
Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem.
Futbolowe 3 po 3.
Lato się skończyło, nastała jesień, powoli pewnie zaczną się jakieś handry. No, w przypadku reprezentacji już się zaczęło i teraz pewnie wróci w listopadzie. Ale na razie jesteśmy w październiku. Zapowiedziałeś tutaj jakieś chyba grillowanko, z tego co zrozumiałem.
No tak, ogólnie mocno depresyjną jesień nam zapewniają polscy piłkarze. No tak. Więc warto ich chyba ocenić. Czy nie?
No.
Nie wiem, czy jest co właśnie. Ale ja bym zaczął od linii obrony, która w obu spotkaniach wyglądała tak samo, jeżeli chodzi o tych trzech obrońców podobno, chociaż niezbyt dobrze bronili, mimo że tylko jeden strzał celny był w obu spotkaniach na polską bramkę, z którego padła bramka, ale ja nie czułem tej takiej pewności u Kędziory, Pedy i Kiwiora.
No Kiwior tak zawiódł, prawda?
Że strasznie zawiódł.
Nie było Bednarka, więc mógł się urodzić jakiś lider tej obrony, bo Bednarek chciał nim być.
Dokładnie, dobrze powiedzieć chcieć. U niego nie było widać tego, że on chce cokolwiek w ogóle tam zrobić. On nie chciał chyba na tym boisku być. Myślę, że tak mu się spodobało siedzenie na ławce w Arsenalu. Pomiędzy zgrupowaniem we wrześniu, a w październiku zagrał 90 minut w meczu przeciwko Brentford.
Pucharowym.
A tutaj w ciągu 4 dni zagrał 180 minut. 2 razy więcej niż przez miesiąc w klubie. Więc nie wiem, może ta ławka mu się spodobała. Też ostatnio wyciekł jakaś rozmowa z Gabrielem Jesusem, który na pytanie o to, jacy piłkarze Arsenalu są najbardziej śmieszni, odpowiedział, że Kiwior i Zinchenko. Kiwior w sumie się w ogóle nie odzywa, tylko siedzi z taką miną i tam głupią twarz pokazał, więc no, na pewno nie jest to typowy obrońca.
No nie, ale mógłby być. Wydaje mi się, że też mogło być tak, że po prostu może nie docenił klasy tych rywali i po prostu zlekceważył, no bo w tym pierwszym meczu tak nie za bardzo mu się chciało, w tym drugim w sumie też nie, to co powiedziałeś. No i w sumie szkoda, bo też mógłby być takim wsparciem, chociażby dla Pedy, który potrzebowałby tego wsparcia pewnie kogoś starszego, kogoś, kto już trochę w tej reprezentacji pograł, bo Kiwior trochę pograł.
No tak, ale czy kiedykolwiek wyglądał dobrze w tej reprezentacji w sumie? Mi się wydaje, że od mundialu w Katarze jest jednym ze słabszych ogniw. Jak jest mocniejszy rywal, to szczególnie przecież mecz z Albanią pokazał. 2 gole poszły po jego stronie, gdzie często nie potrafił stanąć przy rywalu po prostu. Przez to traciliśmy bramki też.
Trochę mamy takie chyba wyobrażenie, mówię o powiedzmy społeczności kibiców reprezentacji, że Kiwior to jest ktoś, kto zagra tego krosa do przodu. Gdzie tych krosów w sumie nie wiem, czy aż tak dużo było.
Tak, to jest ten obrońca od rozegrania, który w sumie nie rozgrywa w ogóle tej piłki.
Tak, i oby też Peda w sumie nie stał się takim obrońcą, bo też pamiętam mu się już teraz po tym pierwszym meczu z Wyspami, że dał ten przerzut i żeby to nie było takie coś, co będzie się za nim ciągnąć, że on jest tym od rozgrywania, a tak naprawdę wcale tak może nie będzie.
No na razie gra rolę takiego Glika, przynajmniej w jednej sytuacji, kiedy wybijał piłkę. To było chyba z Farerami z linii bramkowej jakoś. Tak. Więc uratował troszkę naszą reprezentację. No ale zagrania typu to z Mołdawią, kiedy leciała taka świeca w jego stronę, on zamiast ją sobie skleić i podać do boku, albo nie wiem, nawet wybić po prostu byle gdzie, to przyjął na 5 metrów prosto pod nogi pędzącego napastnika Mołdawii, więc no, takie zagrania nie mogą się przytrafiać zawodnikowi na takim poziomie, czyli na poziomie reprezentacyjnym. Może w Serie C to przechodzi, ale tutaj już nie.
Tak, a i tak obaj dla mnie wypadli lepiej niż ten Kędziora nieszczęsny.
Zdecydowanie, szczególnie, że Peda strzelił bramkę przecież. Jak był na Wyspach Owczych, to zakończył się mecz w włoskiej ligi, w którym strzelił bramkę tam.
No tak.
Warunki pogodowe chyba przeszkodziły, a gol naprawdę ładny. Można go zobaczyć we vlogu ze spotkania z Wyspami Owczymi.
Tak, ale też pewnie na jakimś YouTube'owym kanale Spal czy coś takiego. No a Kędziora nie pokrył przy golu dla Mołdawii.
Jedną rzecz miałeś zrobić, człowieku. Jedną rzecz.
No szkoda, tym bardziej, że i Probierz mówił po meczu, że podobną bramkę Mołdawia zdobyła ze Szwecją, że uczulali na to piłkarzy. Kiwior też mówił, że wiedzieli, co robią rywale, a jednak nie potrafili tego zastopować, więc no szkoda. I tu akurat szkoda, gdyby to spadło znów na barki selekcjonera, bo faktycznie no wyobrażam sobie, że nie kłamał i faktycznie uczulali, sztab w ogóle cały uczulał na to piłkarzy, a jednak wpadł ten gol.
No tak, ale to selekcjoner jest od selekcji zawodników od powołań, później od wystawienia jedenastki i następnie od zmian. Tak w dużym skrócie mówiąc. I ani jedna chyba z tych trzech rzeczy mu nie wyszła.
No, nie jest cudotwórcą. Nie będzie tak, że właśnie... Ja sobie zanotowałem trzy... No, jakoś tak... Ja lubię analizować te wypowiedzi selekcjonerów, szkoleniowców w ogóle. Czasami to są takie absurdy, że naprawdę można byłoby założyć jakiś kanał absurdy w polskich selekcjonerów, nawiązując tutaj do pewnego kanału. Ale właśnie ta rzecz, że on powiedział, że nie jest cudotwórcą. Ja w sumie się spodziewałem, że to...
Ale on to powiedział w kontekście meczu...
Z Mołdawią.
Dokładnie. Nie jestem cudotwórcą.
No właśnie, ja spodziewałem się, że to może paść na pewnym etapie kadencji, ale nie spodziewałem się, że padnie tak szybko już tutaj przy drugim meczu. To była jedna rzecz absurdalna. Druga rzecz, kiedy Probierz powiedział, że nie da się wszystkiego pozmieniać w tydzień, nie będziemy nagle wygrywać każdego spotkania po 5-0. To znów wypowiedź po Mołdawii, tylko że nikt nie oczekiwał żadnego 5-0 i nie oczekiwał tego też z nie wiadomo kim. Oczekiwaliśmy nawet, no ja osobiście, przepchnięcia tego meczu, żeby dalej po prostu mieć ten mityczny finał z Czechami o tak. Euro.
No Mołdawia to jest zespół, nie wiem, top 10, ale najgorszych zespołów w całej Europie, więc szanujmy się naprawdę. Probierz, ale z Probierzem jest największy problem taki, że on totalnie nie powinien dostać posady selekcjonera reprezentacji Polski U21. Mhm. A on dostał Polskę seniorską po tym, jak dostał wcześniej Polską 21, więc tu nic nie gra.
Ja wciąż w samej ocenie Probierza jestem raczej ostrożny. Ja go nie skreślam absolutnie. Ja wciąż daję mu tę szansę. Natomiast tutaj dopełniając tego hat-tricka wypowiedzi, skoro już zacząłem, to jeszcze była wypowiedź znów po meczu z Mołdawią. Jasnym punktem była dziś na pewno determinacja, wola walki. To jest komentarz po meczu nie wiem, z Francją, z Brazylią, z Anglią, z jakąś potęgą, ale nie z Mołdawią. To nie może być, znaczy może być nasz jasny punkt, ale no, to jest jedyny tak, jasny tak. punkt. No, nie może tak
przykre,
być.
Strasznie przykre. To mógł mówić Czesław Michniewicz po 1/8 finału Mistrzostw Świata bardziej.
No tak, no dokładnie, dokładnie. Więc no szkoda.
No i naprawdę... Decyzje, które podejmował, były bardzo złe według mnie, bo stawienie na Kędziorę, który no jest jaki jest, on nigdy nie przeskoczy jakiegoś poziomu. Już chyba rok temu czy dwa lata temu w Lechu Poznań nawet się nie łapał do składu. Peda, który jest totalnym wynalazkiem, ale podobno grał dobrze w młodzieżówce. I Kiwior totalnie bez formy, bez gry. Grali, a nie grał Walukiewicz czy Wieteska. Nie wiem, czy oni byliby lepsi, pewnie niewiele, ale to są zawodnicy, którzy regularnie grają w Serie A, więc co może pomyśleć sobie Walukiewicz i Wieteska, którzy nie dostali ani minuty, jak widzą Pedę, który wyróżnia się tym, że gra w Serie C tylko.
To jest taki przypadek trochę Damiana Szymańskiego, prawda? Przechodząc powoli do pomocy, który obserwuje Dziczka, obserwuje Slisza, a sam nie gra.
Wyrwał się z tej marnej polskiej ligi, żeby grać w lepszej na pewno lidze greckiej. Pokonuje Brighton w lidze Europy. Remisuje z jakimś mocnym
z Ajaxem. Rywalem.
Tak, z Ajaxem właśnie. No to może nie taki mocny obecnie. No ale to jest nasza jedyna szóstka na jakimś poziomie teraz. I on zagrał chociaż minutę? Chyba w ogóle nie wszedł.
No, chyba nie.
Piotrowski wszedł z ławki, a tak Slisz z Dziczkiem w sumie tak po pół mniej więcej, bo obaj zaczęli w pierwszym składzie na Wyspy Owcze i z Mołdawią po połówce sobie pograli. Zawodnik Piasta Gliwice, podobno nawet nie najlepszy pomocnik Piasta Gliwice i zawodnik Legii Warszawa, na pewno nie najlepszy pomocnik Legii Warszawa. Coś tu nie gra.
Był taki argument, który wysunął Tomasz Ciąkała, że tak bardziej w dłuższej perspektywie tutaj będzie o Sliszu, o twoim ulubieńcu i o tych prognozach, że on może będzie zastępcą Krychowiaka długofalowo. Właśnie, że skoro on odgrywa taką rolę w Legii, gdzie jest powiedzmy tym noszącym fortepian, na którym gra Josue, że tu mógł być kimś takim dla Zielińskiego. Na razie na pewno nie jest, chociaż dla mnie wypadł 10 razy lepiej niż Dziczek w tym drugim meczu.
Może jakby dostał Elitima, to tak by to wyglądało, ale no tutaj musi sam sobie radzić. Dziczek, no ja Dziczka totalnie nie widziałem, może przez to właśnie, że był tak słaby, ale nie,
szczęście.
To jest kolejny człowiek, który w ogóle nie powinien się pojawić w kadrze.
Okej. Okay. No tak.
No to co, jeszcze grillowanko napastników chyba nam zostało, skrzydłowych, ale myślę, że możemy troszkę zmienić temat na coś weselszego, czyli quiz. Już za momencik.
Futbolowe 3 po 3.
Arkadiusz Milik w reprezentacji Polski, tak czy nie?
No słuchaj, zrobił w sumie dwie ważne akcje. Wywalczył czerwoną kartkę dla jednego z Farerów, przepuścił piłkę do Karola Świderskiego w drugim meczu.
Niewidzialna asysta.
Niewidzialna asysta, mimo to jest bardzo krytykowany, no i słusznie, że jest krytykowany, bo sam fakt, że trzech napastników było na zgrupowaniu, dwóch zdobyło gola, a Milik nie zdobył gola. Choć mógł, nie jednego. I chyba wydaje się, że on jest takim teraz napastnikiem do odstrzelenia w przypadku powrotu Lewandowskiego. No chyba, że czterech napastników będzie powołanych. Też bym się nie zdziwił, bo jednak Milik, kiedy jest zdrowy, zazwyczaj jest w reprezentacji i może to się nie zmieni. No nie wiem, nie wiem.
No właśnie dla mnie to jest naprawdę wielka zagadka, bo jednak Milik ma dużo, dużo minusów. Nie strzela tych bramek. Śmieliśmy się z tego, że ma jedną bramkę na mecz, jedną bramkę na rok. Mm. Właśnie nie na mecz, tylko na rok w kadrze. I chyba nawet tego mu się nie udało zrobić w poprzednim roku. W tym chyba też na razie nie ma. Chyba nie. Więc no wygląda to bardzo źle, ale z drugiej strony kluczowe akcje były raczej z udziałem właśnie Milika. Buksa miał spoko wejście z Farerami, gol z główki, ale w meczu z Mołdawią jego wejście z ławki już nie wyglądało tak dobrze.
No nie.
Więc nie wiem.
Czy to było pierwsze pytanie quizu? Czy
nie.
Milik w reprezentacji?
Nie, po prostu chciałem tak z bomby cię zapytać, bo to jest bardzo ważny temat.
Okej.
Ale myślę, że chyba możemy przejść do quizu. powoli.
No ja jestem gotowy.
Jesteś gotowy? To tak. Co, najpierw 5 pytań. Po prostu odpowiadasz, 2 punkty.
Tak.
Czasami będziesz mógł zdobyć 1 tylko.
Oj, szkoda.
No, to zależy od ciebie.
Dobrze.
Chciałem tak troszkę polecieć właśnie po eliminacjach polskich, więc zaczniemy w roku 2000, pewnie w szóstym, ale są to eliminacje do Euro 2008.
Mhm.
I chcę ciebie zapytać o to, kto był wtedy najlepszym strzelcem Polski.
Zabierz Smolarek.
Brawo. 2 punkty. 9 bramek Ebiego. Tam chyba najwięcej miał ktoś 12, coś takiego, więc był bardzo wysoko. W 12 wiadomo bez goli, a później Lewandowski już cały czas. Drugie pytanie. Eliminacje do Mistrzostw Świata 2010. Zagraliśmy tam 10 spotkań. Z kim Polacy wygrali? Mieliśmy 3 zwycięstwa z 2 przeciwnikami.
2010. Szczerze mówiąc, nawet tak trudno mi jest zapamiętać, kto tam grał. Pamiętam, że graliśmy z Irlandią Północną.
Tak, dobrze.
Więc tylko ich mogę obstawić.
Tylko Irlandia Północna?
Tak.
Na pewno?
Chociaż nie, poczekaj, bo tam jeszcze było... Kto tam jeszcze był?
6-zespołowa grupa to jest, przypominam.
San Marino tam było? Możliwe? Jednego mam wskazać, tak?
Dwóch. Tak, 3 zwycięstwa. Z jednym przeciwnikiem 2 razy wygraliśmy, z drugim wygraliśmy tylko jedno spotkanie.
Na pewno San Marino stawiam.
Dobrze. I?
No i postawiam Irlandię Północną. No.
Okej, okay. To masz 1 punkt wtedy.
Mhm.
San Marino to było to zwycięstwo 10-0.
Słynne.
Tak, co Rafał Boguski strzelił w bodajże 26 sekundzie, chyba najszybszy gol też.
A on zrobił Smolarek nożyca, zrobił. To był taki legendarny gol dzieciństwa.
Tak, też pamiętam. Coś pięknego. Grali w Kielcach w ogóle, więc też śmiesznie. I chyba zwycięstwo 2-0, co Lewandowski strzelił. Pierwszą bramkę w kadrze. Bardzo no, możliwe. I zwycięstwo 2-0 z Czechami wtedy. No ale od Irlandii Północnej dostaliśmy przecież Borut. Ten kiks jego słynny. No i wtedy też przecież przegoniła nas Słowacja i Słowenia. Byliśmy chyba tylko przed San Marino. Przykre.
A jaki postęp zrobiliśmy teraz? Teraz byśmy... No dobra, nie wiem, czy byśmy takiej grupy wyszli.
Nie wiem, naprawdę. Ale wiem, kto był bramkarzem numer 3 na Euro 2012. Czy ty wiesz? Pierwszy oczywiście Szczęsny, drugi Tytoń. To był trzecim bramkarzem.
Fabianskiego nie było na pewno, więc trzecim bramkarzem...
Jest to dziwne nazwisko.
Bartosz Białkowski.
Sandomierski. No tu mogłem trochę za ciężkie dać w sumie. Przepraszam.
Jakoś przeżyję.
Czwarte pytanie. Mundial 2014, znowu eliminację, bo na te mundiale jakoś nie mieliśmy... czasu jeździć po prostu, latać. Daleko było, no to kto by to oglądał w Polsce?
No.
Znowu jest pytanie w sumie takie same jak 2010. Z kim Polacy wygrali? Znowu tylko 3 zwycięstwa na 10 spotkań i z 2 przeciwnikami.
2-14. O rany, trudne pytania dajesz, naprawdę.
Ciężkie, ale no...
2-14, czy to był Fornalik?
Dokładnie.
Ale nie pamiętam totalnie, z kim my tam graliśmy.
Mogę ci podpowiedzieć, że był remis na Wembley. Na Narodowym. Z Anglikami.
Z Anglikami.
Tak, okay. No ale to zwycięstwo nie jest.
Ty, no naprawdę, nie wiem. Pewnie jakaś znowu była Słowenia-Słowacja, ale...
6-zespołowa grupa.
Anglia. Nie wiem.
No
nie będę strzelał. No Słowenia mogę strzelić, ale nie, poza tym nie.
San Marino.
Okej.
Okay. 2 zwycięstwa i 1 z Mołdawią.
Kto tam jeszcze był w grupie?
Ukraina, Czarnogóra i Anglia.
Rany.
To było to, co z Czarnogórą strzeliliśmy bramkę w ostatniej minucie i każdy się cieszył, że jest gol. I potem się okazało, że jest spalony i nikt nie wiedział, o co chodzi. Bo bramkarz po prostu się nie liczył do tej linii.
Nie pamiętam totalnie takich wydarzeń.
Okej, okay, no ale na pewno pamiętasz Euro 2016. Pamiętasz?
No nie, było, że nie pamiętasz. Coś. Było takie
bo chciałbym cię zapytać o wyniki z tego turnieju polskiej reprezentacji.
Okej. Okay.
po kolei wyniki. Jak jedna pomyłka to jeden punkt, dwie pomyłki to zero punktów.
Aha, i rywali też mam mówić, ja.
Nie musisz rywali, po prostu wynik, ale po kolei. Jak nie wiesz, mogę ci pomóc z rywalami w sumie, bo tutaj dosyć ciężkie to pytanie.
Pierwsza była Irlandia Północna.
Tak.
1-0 wygraliśmy.
Dobrze.
Potem były Niemcy i było 0-0. Mhm. I potem graliśmy z Ukrainą.
Tak, trzeci grupowy.
I było 1-0 dla nas.
Super.
I potem mieliśmy Szwajcarów. Mhm. Tam po karnych, czyli tam
było... Karnych nie musisz mówić, tylko...
To było 1-1. Mhm. No i z Portugalią też było 1-1.
Pięknie. Pamiętasz. 2 punkty. Na razie 5 punktów masz. Na 10.
Okej, okay. Nie jest źle.
Teraz drugie pytanie. Tutaj wleci już zegar. Mhm. A ty... Ostatnio miałeś to pytanie z pierwszą literką. Myślałem, żeby to dać, ale... Jedno znalazłem takie naprawdę idealne, akurat 10 odpowiedzi się pojawiło, więc podaj mi proszę strzelców bramek dla reprezentacji Polski z eliminacji do Euro 2020, czyli tutaj wiadomo kto, pan George Buzzer, to znaczy Jerzy Brzęczek. I taka podpowiedź, 3 napastników, 3 skrzydłowych, 3 pomocników oraz 1 środkowy obrońca, czas start.
Lewandowski,
super.
Milik, mhm. Piątek.
Tak, tu masz napastników już. 3 skrzydłowych, 3 SP.
Grosicki.
Tak.
Błaszczykowski.
Nie.
Nie, okej.
Okay. Nie masz żyć, więc możesz strzelać w sumie.
Kto tam grał na skrzydłach jeszcze? U pana Jurka.
Skrzydła teraz niektórzy na wahadłach.
Bednarek.
Nie.
Nie. Czyli Glik.
Tak. Dobrze. Środkowi pomocnicy to mogą być defensywni, ofensywni.
Krychowiak? Mhm. Zieliński?
Nie.
Nie.
10 sekund.
Frankowski?
Tak, to skrzydłowy. 1 skrzydłowy i 2 SP.
SP, SP.
Defensywny SP. I ofensywny. 3.
Szymański?
Super. Super.
Nie powiedziałem, który.
No, ale...
Ale myślę, że Sebastian.
Dobrze myślisz. Piątek, Lewandowski, Milik. Ogólnie w niektórych meczach albo nie strzeliliśmy, albo sam Lewandowski strzelał, więc wiadomo. Piątek miał ten dobry okres wtedy przecież. Milik pewnie jedną bramkę strzelił. Nie zapisałem tego niestety. Grosicki, Frankowski i Kondzior.
O, rany.
To było z meczu z Izraelem i to jest chyba jedyny mecz, który tak pamiętam dosyć dobrze tego, ale nie powiedziałbym, że on strzelił bramkę. Krychowiak, Szymański, Glik i Góralski.
O rany.
No tak, bo to w sumie, jak myślisz o karierze Góralskiego w kadrze, no to chyba tylko Brzęczek.
Tak no, w sumie tak, w sumie tak.
Ale no też bym go nie powiedział. Ale też strzelił w ostatnim meczu, więc może to jakoś
jeszcze mogło Michniewicz pomóc. Trochę tak pod Góralskiego, ale faktycznie Brzęczek.
No, no to co, lecimy do przodu. Eliminację przeszliśmy, awansowaliśmy na Euro, na którym zagraliśmy jak na razie ostatni mecz. Polska zagrała wtedy ostatni mecz na Mistrzostwach Europy i jeszcze długo, długo może nie zagrać na nich. Poproszę cię o skład właśnie z tego spotkania. Było to pomiędzy Polakami a Szwedami. 2-3, 23 czerwca 2021 roku. Formacja 1-3-4-3, czas start.
Szczęsny.
Dobrze.
Bednarek, Glik.
Tak.
Tak i tak.
Bednarek na lewy środkowy, Glik środkowy.
I Kędziora?
Nie. Nie.
Bereszyński.
Tak.
Bereszyński, okej. Okay. Potem mamy te wahadła.
Ciężkie.
Dobra, dalej. Zieliński, Krychowiak.
Zieliński jest z przodu, Krychowiak jest niżej.
Okej. Okay. No Lewandowski. Mhm. Jeszcze napastnik tam był?
Tak, napastnik był, jako ten pomocniczy napastnik.
No to Milik pewnie.
Nie.
Nie było Milika, okej. Okay. Piątek chyba to nie był. Świderski
tak.
To był.
Wahadła i środkowy pomocnik, 10 sekund.
Linetty?
Nie.
5. Kozłowski?
Nie. Coraz bliżej.
Moder?
Nie. Niestety, koniec czasu. Wahadła są mega ciężkie na teraz. Klich tam był.
No, ja zawsze zapominam jakoś o Mateuszu Klichu, o jego istnieniu w ogóle.
Niestety polscy selekcjonerzy też ostatnio zapominają, a myślę, że mógłby jeszcze pomóc tej kadrze. No, Moder w ogóle wtedy nie był w kadrze meczowej, więc wydaje mi się, że kontuzja tam jakaś mogła wydarzyć, bo wcześniej grał przecież.
No, z Hiszpanią przecież tam taką piłę zagrał.
Tak, no właśnie, właśnie. A Linetti mi się kojarzy, że strzelił bramkę ze Słowacją. Tak. Tylko.
No i Kozłowski, że był taki młody bardzo.
Tak.
I Bellingham też wtedy wchodził w wagi, tam jakieś rekordy były bite, coś tam.
Fajnie, że teraz tak równo jadą w klubach. Na wahadłach Jóźwiak i Puchacz.
O rany.
No. Nieźle to brzmi obecnie.
Ajajaj.
No ale dobra, tu masz 5, tu masz 8, to już 13. A tu ci wyszło 8, 21.
To ty tydzień temu zrobiłeś chyba więcej, więc no.
No ale nie liczymy tak, ale chyba już od następnego tygodnia zaczniemy liczyć i znowu zrobimy ligę naszą.
Tak, tak, trzeba, ale teraz to ja po tej dawce to ja muszę odpocząć, więc potrzebuję małej przerwy.
Futbolowe 3 po 3.
Zrobiliśmy sobie w teorii przyjemną przerwę na ten quiz, przerwę od ocen, więc może dokończmy to ocenianie. tak jak mówiłeś, że no to są oceny po meczach z rywalami bardzo niskiej klasy, ale ciekawostka, kiedy myślałem sobie nad wstępem do tej audycji, myślałem sobie już nad nim po meczu z Wyspami Owczymi i miałem taki pomysł, żeby powiedzieć, że takie ostrzeżenie, że wszystko, co dziś powiemy, dotyczy meczu z Wyspami Owczymi i z Mołdawią, żeby brać na to poprawkę, że wszystkie pochwały, które będziemy tutaj słać, są właśnie po takich meczach, no ale już po tym drugim spotkaniu z Mołdawią musiałem zmienić plan na wstęp. No ale przejdźmy sobie do tych ocen, bo został nam Wszołek, Kesz, Szymański, Zieliński i Frankowski, bodajże do oceny.
Ofensywna pomoc, wahadła. Do bramkarza moglibyśmy się cofnąć, ale nie ma raczej co dużo mówić o Wojtku Szczęsnym. Jeden pusty przelot.
Bez nadzieja.
Tak,
0% obronnych strzałów.
Słaby, strasznie, najgorszy. Wywalić po prostu i zaorać, wpuścić Antoniego Mikułkę. To akurat było do pana Szymona Grabowskiego. Nie no, Szczęsnego wiadomo, mało miał do roboty. Raz puścił bramkę, ale to nie jest jego wina. Grał średnio po prostu. No ale też nie mógł grać mega dobrze, bo nie było okazji ku temu.
No więc co powiesz o Keszu i Wszołku? Może weźmy tak sobie ich pod lupę w duecie.
No właśnie, Wszołek niby pozytywnie.
Sytuację miał.
Tylko no właśnie, on powinien schodzić do szatni w meczu z Mołdawią po pierwszej połowie z dwoma bramkami chyba, bo tam i główka była i tak. Taki strzał z prawej strony.
Tak. No szkoda na pewno, ale przez to, że miał tę sytuację, to chyba i tak wypadł lepiej od Kasza, który tych sytuacji nawet nie miał. I tu znów mamy takie pewnie wyobrażenie o Kaszu z Premier League, gdzie on gra faktycznie jako skrzydłowy w Aston Villa. Tutaj nie do końca. Drużyna też jest zupełnie inna, więc ocenianie go przez pryzmat tego, co gra w Premier League, a tego, co gra tutaj, jest trochę błędem, ale no też zawodzi. Na pewno oczekiwania były i wciąż są większe w stosunku do niego niż to, co sam pokazuje.
Ale też szkoda, że nie wszedł w meczu z Mołdawią, bo Wszołek, jak widać, fizycznie nie wytrzymał jej 90 minut, nawet z takimi rywalami potężnymi jak Mołdawia czy Wyspy Owcze, a za niego wszedł bodajże Kamiński. Który jest totalnie bez formy, strzelać też niezbyt potrafi, co pokazał, nie gra w Wolfsburgu, więc chciałoby się zobaczyć tego Kesza, ale z drugiej strony za to było o wiele lepiej. Frankowski, który jako jedyny grał nie na swojej pozycji tak totalnie, bo na drugą stronę musiał zejść, zagrał chyba jako jedyny zawodnik dobre spotkanie z Mołdawią, średnio dobre.
No on i chyba Świderski są pod tym zgrupowaniem tak najwyżej oceniani, bo w sumie Świderskiego też nie oceniliśmy tak w zasadzie, ale no...
No bo to jest typowy Świderski w kadrze.
Tak.
Dobry, powalczy, raz nie strzelił w sytuacji, w której powinien strzelić, ale z drugiej strony on sobie ją wypracował totalnie, bo przedrybolował chyba dwóch zawodników. Świderski to jest naprawdę najjaśniejszy punkt ofensywy naszej kadry.
Wciąż nie Zieliński. A szkoda.
Niestety.
Wciąż też nie Szymański, chociaż mi się podobał bardzo w meczu z Wyspami Owczymi i bardzo podkreślał to, że grał na swojej pozycji. Czuć w nim taki żal do poprzednich selekcjonerów, którzy go tam niekoniecznie wystawiali. I on o tym mówił, i Zieliński o tym mówił w kontekście Szymańskiego właśnie. I ta ich współpraca mi się bardzo podobała. Już w drugim meczu nie do końca.
No właśnie. Pierwszy mecz zagrali ok, dobrze. Drugi mocno średnio. No ale to dalej są chyba zawodnicy, na których warto stawiać. No tylko dać im tego Damiana Szymańskiego na szóstkę, ósemka Ziela i dziesiątka Sepki Szymańskiego i no i spróbujmy tak.
I wygrywamy euro.
No tak, nie. Bez przesady. A na wahadłach no chciałbym zobaczyć tego Kesza z Wszołkiem po połówce i chociaż no właśnie Frankowskiego chciałbym na prawej zobaczyć najbardziej.
To prawa Frankowski, lewa Puchacz. Jedziemy.
No, nie, naprawdę. Może Puchacz. Zauważ, że nie mieliśmy ani jednego gościa na lewe wahadło. Frankowskiego rotą z przymusu, ale jak miał ktoś wejść, no to nie było kogo. Sebastian Szymański chyba tam chwilę
Kamil
grał.
Kamil Grosicki.
To nie jest człowiek na wahadło, on traci piłki w idiotycznych sytuacjach, przegrywa mecze z Albanią. Jedyny człowiek, który mógłby tam zagrać, to był pan Wdowik, który podczas dwóch spotkań był na trybunach, więc selekcja probierza tutaj pokazuje, że nie jest to zbyt mądry człowiek.
No szkoda tego piłkarza, bo jednak został powołany z zaskoczenia. Nie dostał szansy nawet właśnie, żeby znaleźć się w kadrze meczowej. Pewnie.
A powinien. Po co mieć tam, nie wiem, czwartego bramkarza? Dajmy gościa na stronę, na której na pewno ktoś będzie musiał wejść, bo na wahadłach najwięcej się biega i ci ludzie po prostu najbardziej potrzebują tych zmian.
Wdowik mógłby być taką jedną z tych nowych postaci, świeżych postaci, których chcieliśmy na początku tych eliminacji zobaczyć więcej, bo nie wiem, czy pamiętasz, co się mówiło po losowaniu. Mówiło się, że z tej grupy nie
łatwa
da się...
Łatwa grupa, tort, truskawka.
No, mniej więcej.
Nawiązując nie da się... do Tomka Hajda.
Jesteśmy faworytami, coś tam.
Tak.
No, w każdym razie mówiło się, że nie da się wyjść, nie da się nie wyjść z tej grupy. Że jest
a
tak...
nie da się wyjść.
A nie da się... jest tak łatwa, że no nie ma szans, że po prostu to jest właśnie czas, żeby coś zbudować, zatrudniamy Santosza, budujemy Michniewicz Fe, budujemy tutaj od nowa, będzie grana piłeczka. No a teraz słyszymy komentarze, bardzo trafne zresztą, bardzo gorzkie, Batrz Bereszyński mówiący, że to są stracone eliminacje. No i są stracone, bo poza kilkoma faktycznie nowymi twarzami, które nawet nie są jakoś szczególnie ustabilizowane, no nie zbudowaliśmy nic. Ewentualnie coś... No, nie wiem, czy coś jeszcze...
Popsuliśmy.
Właśnie tak. Niby się nie dało nic popsuć, a jednak się dało.
No, no nic zadać, nic ująć. Szkoda tylko, że mówi to Bereszyński, który nam popsuł Euro 2020. Bo no, tak. To jego akcja z Jóźwiakiem nam zamknęła te mistrzostwa najbardziej.
No,
no potem jeszcze Krychowiak się wbił. Nie krycie Szkriniara. Jóźwiak krył Szkriniara chyba wtedy. Nie, straszne to było. Jest jeszcze gorzej obecnie.
Są takie głosy właśnie, że w ogóle, że ta grupa, ta aktualna, Albania, Czechy, Polska, Mołdawia oraz Wyspy Owcze, to jest jedna z najsłabszych w historii eliminacji Euro.
No, pewnie tak jest. Ciężko to porównać z o wiele wcześniejszymi latami.
No tak, tak.
Też bardziej napakowane te grupy były, teraz są rozrzedzone bardziej. Tutaj tylko 5 zespołów, no ale jak Albania bardzo łatwo sobie pyka Polaków 2-0, Czechów 3-0, Czesi mają problemy z Wyspami Owczymi, my mamy w dwóch meczu z Mołdawią, z Wyspami Owczymi też nie jest najbardziej kolorowo, więc no.
Mołdawia robi historyczny wynik punktowy.
W grupie, gdzie w sumie Wyspy Owcze są najsłabsze, nie licząc ich, więc ta grupa nie jest jakąś grupą teoretycznych ogórów, takich samych najgorszych jak San Marino.
No na pewno jest nie ciekawa, jest intrygująca, bo wciąż nie mamy rozstrzygnięć. Te rozstrzygnięcia niedługo zapadną, bo już w listopadzie wszystko będzie jasne.
Szkoda tylko, że Polska gra najpierw z Czechami, a później Czesi grają
z Mołdawią. Tak. Byłyby na pewno większe emocje, a może w sumie, może by ich nie było.
No właśnie o to chodzi, żeby ich nie było, a tak znowu będzie to mielenie, że no mamy szansę, zagrajmy, dostaniemy totalnie w czapę. I będzie płacz, a ten mecz i tak będzie już bez sensu.
Widzę, że jest optymizm.
Liczę tylko na to, że Mołdawia urwie punkty Albanii, bo Albania już będzie miała awans prawie że pewny. Później Mołdawia powalczy z Czechami i jeszcze ona awansuje.
Okay.
To byłoby chyba najpiękniejsze w tym wszystkim.
I my przez baraże.
Tak, z Włochami, a później z Chorwacją. Na pewno. Bo chyba Chorwaci tam teraz spadli jakoś, Włosi też.
Tak, dzisiaj tak, ale jak są takie analizy prawdopodobieństwa, to wychodzi na to, że najbardziej prawdopodobne jest to, że zagramy z Estonią i potem z kimś Walia, Finlandia, Ukraina, Islandia. To już tak, brzmi lepiej.
Walia, Islandia chyba tak najbardziej. Bo Włosi po prostu muszą wygrać spotkanie z Ukrainą na wyjeździe, ale Ukraińcy też będą na wyjeździe.
No chyba, że się okaże, że Włosi wszyscy obstawiają na przykład u nielegalnego bookmachera i nie będą mogli grać.
Tak, tacy Włosi jak Nikola Zalewski na przykład. Bardzo fajny gol ostatnio. Co też jest ciekawe, że kadra U21 za probierza wyglądała średnio. Wygrała 1-0 ze Stanią, miesiąc później bez probierza 5-0 na luziku.
Zostawił Samograja.
No tak, szkoda, że w polskiej reprezentacji seniorskiej tego Samograja nie zostawił. No i co, możemy chyba tylko liczyć na to, że za miesiąc jak będziemy rozmawiać o tym, no to w lepszych humorach, przed barażami. Nie wiem, jest naprawdę ciężka sytuacja.
Abstrakcyjna wizja.
Tak, ale na szczęście za tydzień już jakiś milszy temat. Chyba. Jeszcze nie mamy nic konkretnego. Wiemy tylko, że będzie to piłka klubowa.
Chyba tak. Jakaś Liga Mistrzów może chociaż będzie przed derbami Manchesteru, ale to znów nie byłby za miły temat.
No rzeczywiście. To bardziej bym skłaniał się ku tej Lidze Mistrzów. Na pewno będzie ciekawie po prostu, tak jak mam nadzieję, że było dzisiaj.
Oby.
A była to audycja już druga, czwartego sezonu, futbolowe 3x3. Za nią dziękują
Maciej Sarosiek
i Marcin Urban. Futbolowe 3x3.
Kochamy tę grę.